Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest środa, 25 listopada 2009. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Grażyna Chmurska i nasz realizator Tony. Po dzienniku, w którym udział weźmie Anna Rzeczycka, usłyszą Państwo przegląd prasy Piotra Buńskiego i Agnieszki Kumor, felieton teatralny Agnieszki Kumor, nowości muzyki klasycznej Stefana Rigera, magazyn literacki Sylwii Gips, rogatki wersalskie Katarzyny Zawickiej oraz lekcje języka francuskiego. To najważniejsze doniesienia dnia. Najważniejsza wiadomość dnia spadła 24 czasu warszawskiego. Szwajcarski Trybunał Karny zarządził wreszcie zwolnienie Romana Polańskiego z tymczasowego aresztu za bardzo wysoką kaucją w gotówce. Kaucja wedle źródeł nieoficjalnych wynosi 3 miliony euro. Poinformował o tym rzecznik szwajcarskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, podając przy tym, że resort rozważy teraz możliwość odwołania się od tej decyzji, która tym samym nie zostanie natychmiast wprowadzona w życie. Pan Folco Galli powiedział: Federalny Trybunał Karny nakazuje nam zwolnienie pana Polańskiego. Służby ministerstwa zdecydują szybko, czy zatwierdzą to zwolnienie, czy też złożą odwołanie do Najwyższego Trybunału Federalnego w Lozannie. Ten ostatni stanowi najwyższą instancję sądową Szwajcarii. Jeżeli dojdzie do zwolnienia, Polański przeniesie się do swego domu w Gstaad, gdzie będzie nosił bransoletkę elektroniczną. Federalny Trybunał w mieście Bellinzona, który zarządził zwolnienie, orzekł, że kaucja, odebranie dowodu tożsamości i nadzór elektroniczny to wystarczające gwarancje. Mówi Paryż RFI. Barack Obama zamierza udać się na szczyt klimatyczny do Kopenhagi 9 grudnia, że przedstawi szczegółowe zobowiązania Stanów Zjednoczonych w kwestii emisji dwutlenku węgla. Nazajutrz, 10 grudnia, odwiedzi Oslo, by odebrać pokojową nagrodę Nobla. Agencje podkreślają, że obecność Obamy w Kopenhadze stwarza szansę na realne porozumienie. Drugi co do wielkości truciciel globalny, czyli Chiny, poinformowały ze swojej strony, że osądzą tę konferencję wedle jej owoców, a nie deklaracji. Premier Benjamin Netanyahu zaproponował dzisiaj częściowe i tymczasowe na okres 10 miesięcy wstrzymanie osadnictwa w Cisjordanii w nadziei na wznowienie procesu pokojowego. Stany Zjednoczone liczą na powodzenie tego gestu, jak zapewnił AFP anonimowy przedstawiciel administracji. Niemniej szanse są niewielkie, gdyż władze palestyńskie odrzuciły tę propozycję jeszcze przed jej oficjalnym ogłoszeniem. Izrael odmówił natomiast zwolnienia dwóch terrorystów Hamasu w zamian za porwanego przez Palestyńczyków żołnierza Gilada Shalita. Izrael zwolni w ramach okupu kilkuset więźniów palestyńskich, nie zamierza jednak ulec naciskom i wypuścić dwóch przywódców Hamasu, Marwana Barghoutiego i Ibrahima Hameda. Barghouti zapewnił w wywiadzie dla Corriere della Sera, że figuruje na liście zwolnionych. Tym samym, pisze Reuters, potwierdzają się pogłoski o blokadzie w tych przetargach, wbrew informacjom o ich rychłym zakończeniu. Moskwa nie wyklucza przystąpienia do Partnerstwa Wschodniego, jakie Unia Europejska zaproponowała 6 byłym republikom sowieckim, by uniknąć tym sposobem przyjęcia ich kandydatur. Po spotkaniu ze swym białoruskim kolegą szef dyplomacji rosyjskiej Sergiej Ławrow poinformował, że Kreml rozważa przystąpienie do niektórych projektów w ramach tego partnerstwa. Zobaczymy, jak ukształtuje się to partnerstwo, które dopiero zaczyna się konkretyzować, podkreślił Ławrow. Partnerstwo, które wdrażać poczęto istotnie dopiero w maju, objąć ma Białoruś, Ukrainę, Mołdawię, Gruzję, Armenię i Azerbejdżan. Ma to być wielostronna platforma zajmująca się konkretnymi problemami takimi jak transport, energia czy prawa człowieka. Javier Solana wskazał już w maju, że drzwi do tego układu są dla Rosji otwarte. Według źródeł dyplomatycznych są nim również zainteresowane Stany Zjednoczone. AFP podkreśla, że Moskwa patrzy na ten projekt bardzo podejrzliwie, dopatrując się w nim antyrosyjskiego sojuszy i próby rozszerzenia wpływów Zachodu na jej bliską zagranicę. Litwa wyraziła najwyższe zaniepokojenie projektem zakupu przez Rosję we Francji okrętu wojennego Mistral, przystosowanego do transportu helikopterów bojowych. Uprzednio zaniepokojenie tą decyzją Francji wyraziła Estonia. Litewski minister spraw zagranicznych Rolandas Kaczyńskas oświadczył, że Wilno zasięgnie informacji u swych partnerów strategicznych, by dowiedzieć się, co to dokładnie za jednostka i w jakich celach może być stosowana. Mistral przybył do portu w Petersburgu w poniedziałek, gdzie studiują go obecnie przedstawiciele rosyjskiego ministerstwa wojny. Szef dyplomacji estońskiej Urmas Paet oświadczył wczoraj, że Tallinn zażąda od Paryża jasnej odpowiedzi na pytanie, czy okręt wyposażony będzie w najnowocześniejszą technologię. Paryż ostro, choć z opóźnieniem, zareagował na piątkową wypowiedź prezydenta Wenezueli Hugo Chaveza, który oświadczył, że międzynarodowy terrorysta Carlos Ilich Ramirez Sanchez został we Francji skazany niesprawiedliwie. Rzecznik d'Orsay poinformował, że Paryż wystosował w tej sprawie stanowczą notę do ambasady wenezuelskiej. Bernard Valero powiedział, że Carlos został skazany na dożywocie za ciężkie zbrodnie, terroryzm i morderstwa. Odpowiada za śmierć wielu Francuzów, podkreślił rzecznik francuskiego MSZ-u. Chavez
Skrytykował Francję za porwanie Carlosa w Sudanie, jego samego określił za śmianem rewolucyjnego bojownika. Ministerstwo milczało. Przez kilka dni zareagowało zaś dopiero na apel ośrodka Szymona Wiesenthala. W latach 70. Carlos był członkiem Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny George'a Habasha, uczestniczył w antyizraelskich akcjach terrorystycznych, w Paryżu zaś zamordował w roku 75. dwóch agentów kontrwywiadu informatora. Został za to skazany na 12 lat temu na dożywocie. Nowy proces czeka go pod koniec przyszłego roku w sprawie udziału w zamachach terrorystycznych popełnionych we Francji w latach 82-83. Obrońcą Carlosa w pierwszym procesie był osławiony Jacques Vergès, skrajnie lewicowy adwokat specjalizujący się w sprawach tego typu. Trybunał Międzynarodowy w Hadze poinformował, że 12 stycznia wznowiony zostanie proces serbskiego nacjonalisty Wojislava Šešelja, oskarżonego o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w Bośni i w Chorwacji w latach 91-94. Proces zawieszony został w lutym tego roku na prośbę prokuratora obawiającego się o bezpieczeństwo osobiste świadków. Pod wpływem pogróżek w ostatniej chwili zmienili oni wówczas swe zeznania. A teraz przed mikrofonem Anna Rzeczycka.
Prezydent Francji Nicolas Sarkozy zaproponował w ubiegłym tygodniu w Brukseli, by prochy Alberta Camusa, zmarłego 50 lat temu, 4 stycznia 1930 roku w wypadku samochodowym, przeniesione zostały do Panteonu. Miałoby to ogromne symboliczne znaczenie, powiedział szef francuskiego państwa. Albert Camus, filozof humanista, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1957 roku, jeden z najwybitniejszych intelektualistów XX wieku, autor Obcego, Dżumy i Sprawiedliwych, jest dzisiaj pisarzem powszechnie szanowanym i uznawanym, nie wzbudzającym żadnych kontrowersji i obecnym na liście lektur obowiązkowych we francuskich liceach. Przeniesienie jego szczątków do paryskiego Panteonu, gdzie od wielkiego uroczystego pogrzebu Wiktora Hugo w 1885 roku chowane są osoby szczególnie zasłużone dla Francji, gdzie znajdują się groby Voltaire'a, Rousseau, Zoli, Marii i Pierre'a Curie i Jeana Moneta, byłoby z pewnością ważnym wydarzeniem, zwłaszcza teraz, gdy rozpoczęła się ogólnofrancuska debata na temat tożsamości narodowej. Kłopot jednak w tym, że rodzina Camusa bardzo niechętnym okiem patrzy na propozycję Sarkoziego. Córka pisarza, Catherine, przypomina, że jej ojciec nie lubił zaszczytów. Syn Jean uważa, że ewentualna ceremonia w Panteonie byłaby nonsensem i obawia się, że renoma jego ojca będzie wykorzystywana politycznie. To już zresztą nastąpiło, ponieważ przywódca centrystów François Bayrou oskarżył rząd o manipulowanie symbolami, a szef skrajnej prawicy Jean-Marie Le Pen pomysł przeniesienia prochów Camusa do Panteonu nazwał manewrem wyborczym. We wtorkowym wydaniu popołudniowego Le Monde filozof Michel Onfray opublikował artykuł w formie listu do Nicolasa Sarkoziego, apelując do niego o przyjęcie tych wartości, które utożsamiał Camus.
A teraz mamy dla Państwa przegląd prasy. Przed mikrofonem Piotr Błoński i Agnieszka Kumor.
Dominik Strauss-Kahn przychodzi dziś na ratunek w trojaki sposób. Jako dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego, gospodarce światowej. I jako najbardziej popularny polityk francuskiej partii socjalistycznej, lewicowej Francji, tęskniącej za liderem zdolnym przeciwstawić swój autorytet Sarkoziemu. I wreszcie jako temat dla prasy paryskiej, która dziś żadnym innym tematem nie zaciekawia. DSK, jak określa się go w skrócie, udzielił dla Le Figaro obszernego wywiadu na temat wychodzenia z kryzysu ekonomicznego. Pada w nim jako ostatnie pytanie, jaką refleksję nasuwa mu fakt, że jest on najpopularniejszym we Francji przeciwnikiem Sarkoziego. Odpowiedź jest krótka. To zawsze przyjemne, kiedy człowieka lubią współobywatele, ale to nie jest mój temat na dzisiaj. Nie dajemy wiary. Lewicowa Libération poświęca mu nie tylko całą pierwszą stronę, ale i dwie następne, między innymi z wstępniakiem naczelnego pod tytułem Ukryty imam. Chodzi o rok 2012, czyli najbliższe wybory prezydenckie. A gdyby to był on? Pyta Laurent Geoffrin. W stosunku do gęstego peletonu socjalistycznych pretendentów DSK wysforował się cokolwiek, w każdym razie w sondażach opinii. Wszystkie kandydatury są uprawnione, więc w takim razie czemu nie ukryty imam partii socjalistycznej, kompetentny, subtelny, układny i bogaty w doświadczenie? Dorzucić tu trzeba jednak dla zniuansowania diagnozy pewien paradoks. Ten socjalista, który najbardziej się podoba, jest równocześnie tym, który najmniej się wypowiada. Trochę to niepokojące jako symptom debaty na lewicy. Są i przeszkody. Po pierwsze, jego obecna sytuacja jako dyrektora MFW. To stanowisko jest nie tylko prestiżowe, ale wręcz decydujące w tych czasach kryzysu finansowego, a więc jest wiarygodną trampoliną do skoku na pałac elizejski. Tylko, że w gruncie rzeczy Republika Francuska niespecjalnie się przejmuje opływającymi w godności postaciami, jeśli pozostają one w oddaleniu. Żeby się jej przypodobać, trzeba ją uwodzić. Żeby wygrać wybory, trzeba wkroczyć na arenę, oświadczyć się, przyjąć warunki turnieju. Słowem, trzeba walczyć, a nie tylko zstępować z Olimpu. Czy DSK chce tego? Czy potrafi? Mało tego, trzeba zaznaczyć swoje miejsce na tle bieżącej rzeczywistości. A ta rzeczywistość, poucza naczelny Libération Laurent Geoffrin, to bankructwo kapitalizmu finansowego, żądanie odnowy, potrzeba ludzkiego podejścia w okrutnym i niesprawiedliwym społeczeństwie. Kompetencje nie wystarczy, trzeba porywać wizją, entuzjazmem, trzeba realistycznego marzenia w akcji. A tego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym nie uczą. To, czego uczą w MFW, jest przedmiotem wywiadów Le Figaro. Główne wypowiedzi DSK to stwierdzenia, że kryzys skończył się w Azji, ale jeszcze nie na Zachodzie. Że w systemie bankowym, w bilansach banków pozostaje prawdopodobnie, nieujawniona wciąż, jeszcze połowa poniesionych strat. Że druga fala kryzysu jest mało prawdopodobna, ale nie można jej wykluczyć, to też rządy powinny nadal wdrażać plany ożywienia gospodarczego. Jeśli bowiem doszłoby do drugiego kryzysu bankowego, to opinie publiczne i parlamenty nie zgodzą się już na wydanie po raz drugi tak kolosalnych sum na zapobieżenie katastrofie. Że siłą Chin jest liczba ludności, siłą Ameryki technologia, a słabością Europy brak wspólnej strategii ekonomicznej i ślamazarność tzw. strategii lizbońskiej na rzecz technologicznej modernizacji. Wypowiedzi DSK naznaczone są spokojnym pragmatyzmem. Jeśli nawet kryzys finansowy i gospodarczy mijają, głównym problemem staje się bezrobocie. Nie ma na to rady innej, jak kontynuacja obecnej polityki, bo na przezwyciężenie bezrobocia trzeba czasu. Zadłużenie państw jest oczywiście obecnie nadmierne, ale było konieczne dla ugaszenia kryzysowego pożaru. Na zrównoważenie finansów publicznych także trzeba czasu i naturalnie dyscypliny. Rozwiązanie problemu nadmiernych bonusów, czyli wynagrodzeń bankierów, leży nie w administracyjnie wyznaczonych pułapach, lecz w dostosowaniu obowiązkowych rezerw bankowych odpowiednio do podejmowanego ryzyka inwestycyjnego, co równocześnie będzie lepiej gwarantować stabilność samych banków. Na to też trzeba czasu. MFW ma przedstawić na forum G20 stosowne propozycje międzynarodowych regulacji w kwietniu przyszłego roku.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
50 lat temu zmarł wielki Gérard Philippe. Nie pisze o nim dzisiejszy Le Monde, lecz weekendowe wydanie Journal du Dimanche, przypominając zawrotną, bo krótką karierę słynnego odtwórcy Juliana Sorella w Czerwonym i Czarnym. Miał ledwie 37 lat, kiedy zmarł 25 listopada 1959 roku na galopującego raka wątroby. Wyszła właśnie we Francji jego biografia pióra Gérarda Bonala, wydana w oficynie Seuil. Oddajmy i my hołd temu, jak pisze niedzielna gazeta, skrytemu artyście o enigmatycznej osobowości. Syn kolaboranta wojennego, skazany na śmierć po wojnie, ojciec Filipa, mieszkał do końca życia na wygnaniu w Barcelonie. Poprzez swe życiowe zaangażowania Gérard próbował odkupić jakąś niezawinioną, nieswoją winę. Był krótko w partii komunistycznej, zanim nie otrzeźwiał po tragedii węgierskiej w 1956 roku. Reorganizował po wojnie aktorski związek zawodowy. Na świecie znano go jako planetarną gwiazdę filmową. We Francji znany był po kinie jako towarzysz teatralnej przygody Jeana Villara z Théâtre National Populaire, z teatrem narodowym dla wszystkich. Był jak meteor, od śmiechu dziecka przechodził w jednej sekundzie do najwyższej powagi. I to było widać na scenie. Miał to coś, co bez problemów pozwala nam utożsamić się z odgrywaną przez niego rolą. wielką aktorką, ale w domenie opery. Była zmarła 20 listopada w wieku 82 lat. Wielka, niektórzy twierdzą, że jedna z największych, szwedzka śpiewaczka operowa Elisabeth Söderström, której wspomnienia zamieszcza dzisiejszy Le Monde. Ci, co mieszkali w Warszawie pod koniec lat 70., mogli ją widzieć w Teatrze Wielkim w roli Tatiany w Eugeniuszu Oneginie. Młodsi mogli ją usłyszeć w komplecie pieśni Chopina wydanych na płycie w roku 84. Akompaniował jej Władimir Ashkenazy. Renaud Machard przypomina, że Elisabeth Söderström była przede wszystkim nieporównywalnym muzykiem. Miała ucho równe najbieglejszym instrumentalistom, a instrumentem był jej ćwiczony od 14 roku życia głos. Należała do tych artystów, którzy nie krzywili się na sukcesy kolegów, pisze Renaud Machard, i których szanowali bez wyjątku wszyscy. Na międzynarodowych stronach popołudniowej gazety znajdujemy jeszcze artykuł Jean-Michela Beza o francuski realpolitik w dziedzinie energii. Owa realna polityka tyczy się Moskwy i płynącego z niej gazu. Francuskie grupy EDF i ŻDF chcą też podstawić łapę pod rosyjski gazociąg. Premierowi Putinowi uda się już niedługo mistrzowskie w istocie posunięcie, zaprzęgnięcie wszystkich europejskich partnerów z ich wielonarodowymi koncernami do budowy dwóch gazociągów z okrążeniem Ukrainy, Białorusi i Polski. To Nord Stream, który połączy Rosję z Niemcami, budowany pod Bałtykiem, i South Stream, który połączy dwiema nitkami Morze Czarne z Włochami i Austrią. Wizyta Putina w Paryżu na dwa dni przed szczytem klimatycznym w Kopenhadze poświęcona będzie w całości kwestiom energetycznym. Jak stwierdził prezes ŻDF Suez Gérard Mestrallet, Rosja jest dziś partnerem nieodzownym dla przyszłości Europy. Rosja o tym wie i zamierza negocjować z Europą z pozycji silniejszego za cenę europejskich finansów i technologii. Kończy nie bez ukrytej złośliwości Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
20 listopada minęła 20. rocznica uchwalenia Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka. Parę dni wcześniej francuska posłanka z ramienia partii UMP i znana lekarka pediatra w jednej osobie Edwige Jeantier złożyła w parlamencie projekt ustawy zabraniającej stosowania wobec dzieci kar cielesnych, w tym zwykłych klapsów. Pani Jeantier od 38 lat zajmuje się dziećmi i z jej praktyki lekarza pediatry wynika, że dzieci, które nigdy nie były w domu uderzone, są lepiej wychowane i potrafią z szacunkiem traktować osoby dorosłe i wszelkie autorytety. Klapsy tylko banalizują przemoc, twierdzi Edwige Jeantier. Dziecko, które jest bite, staje się agresywne, podstępne, często kłamie. Jedyne, czego się uczy, to rozwiązywania konfliktów siłą i tego, że silniejszy może uderzyć słabszego. Postulując ustawę zakazującą bicia dzieci, pani Jeantier ma nadzieję przyczynić się do zmiany mentalności. Nie domaga się sankcji i daje za przykład Szwecję, która zabroniła bicia dzieci w 1979 roku. 70% rodziców było wówczas przeciwnych temu zakazowi. Dzisiaj za karami cielesnymi wobec nieletnich opowiada się tylko 10% Szwedów. Na Szwecję powołuje się także dr Jacqueline Cornet, założycielka stowarzyszenia Ni Klack, Ni Fessy.
Szwecja ma 30 lat przewagi nad nami, daje nam to doskonałe pole obserwacji. Warto się przyjrzeć, jak to zrobili Szwedzi. Uruchomili bardzo wiele placówek, w których rodzice mogli zasięgać informacji, dokumentować się i znaleźć oparcie. Dało to wspaniałe rezultaty. Przemoc domowa bardzo się zmniejszyła. We Francji codziennie mamy przypadki dzieci umierających od rodzinnej przemocy. W Szwecji 30 lat temu była taka sama liczba dzieci zabijanych w domach, co u nas teraz. Dzisiaj w Szwecji nie ma już ani jednego dziecka uśmiercanego przez rodzinę.
W 2008 roku Rada Europy wezwała kraje członkowskie do zakazania bicia dzieci. Jak na razie pozytywnie na wezwanie odpowiedziało tylko 18 z 47 państw. W skali całego świata na 192 państwa należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych 23 wprowadziły zakaz, a 24 obiecały zastosować reformę, jak to tylko będzie możliwe. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego we Francji w grudniu 2007 roku przez Unię Rodzin w Europie, 87% 80% zapytanych Francuzów to zwolennicy stosowania kar cielesnych wobec potomków. Zmiana mentalności wymagać więc będzie pracy i czasu. Elda Moreno, dyrektorka programu Budować Europę dla dzieci z dziećmi, wylansowanego przez Radę Europy w 2008 roku, jest świadoma, że proces legislacyjny będzie trudny. Proszę sobie przypomnieć, mówi, jak było z zakazem palenia w miejscach publicznych. W końcu udało się. Dziś w wielu krajach dzieci traktowane są jak mini ludzie, mający mini prawa. Cios zadany dorosłemu traktowany jest jak agresja, cios wymierzony w zwierzę uważany jest za okrucieństwo, kiedy natomiast bije się dzieci, to dla ich dobra. Nadszedł czas, by dorośli zrozumieli, że między przemocą zadaną przez otoczenie rodzinne, a późniejszymi chorobami psychosomatycznymi i nieszczęśliwymi wypadkami istnieje ścisły związek. Edwige Antier, wnosząc projekt ustawy do Zgromadzenia Narodowego, nie myśli bynajmniej o wpisaniu zakazu bicia dzieci do kodeksu karnego. Chce, by odpowiedni paragraf zarejestrowany został, tak jak w Niemczech, w kodeksie cywilnym i by czytany był przyszłym rodzicom w trakcie ślubu. Podobnego zdania jest dr Jacqueline Cornet.
Prawo jest zawsze pomyślane w sposób generalny. Nie jest dobrze bić dzieci, bo nie jest to dobre dla dziecka. Ale jeśli któryś z rodziców jest naprawdę wyprowadzony z równowagi i w tym momencie da klapsa swemu dziecku, to nie jest to żaden problem, ale trzeba zawsze pamiętać, że dziecka bić się nie powinno.
RFI. Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
Ibsen nie wprowadził na scenę człowieka, dopóki nie policzył guzików u jego kamizelki. Wyrazistość stworzonych przez niego postaci i zagmatwanie akcji scenicznej bolesną przeszłością przypominają proces, w której sędziami są widzowie, a tropioną prawdą godność człowieka. Stefan Braunschweig, dyrektor Teatru de la Colline, skonfrontował w gigantycznym przedsięwzięciu dwa arcydzieła Ibsena. Są to Nora, czyli Dom Lalki oraz Rosmersholm. Historia Nory Helmar, która dla ratowania chorego męża sfałszowała podpis ojca i zaciągnęła wysoką pożyczkę, a dziś jest szantażowana przez lichwiarza pragnącego odzyskać dawną pozycję społeczną i posadę w banku, wydaje się zupełnie odmienna od gry polityczno-rodzinnej, jaką prowadzą mieszkańcy majątku Rosmersholm. Zdaniem Stefana Braunschweiga oba dramaty dopełniają się jednak, gdyż stawiają to samo pytanie. Czy można żyć utraciwszy ideały? Jan Rosmer, pastor, który utracił wiarę i poświęcił się pracy naukowej w nadziei, że stanie się działaczem postępowym, dowiaduje się, iż samobójcza śmierć jego żony nie była wynikiem rozstroju nerwowego, lecz że ów rozstrój wywołała przyjaciółka rodziny Rebeka West, kobieta, która z miłości do Jana gotowa była na wszystko. Indagowany o swe nowe przekonania przez redaktora miejscowej gazety, tudzież przywoływany do porządku przez szwagra, przywódcę partii konserwatywnej, Jan, spragniony ideału, lecz załamany poczuciem winy, popełnia samobójstwo. Dołącza do niego obezwładniona przygnębiającym duchem Rosmersholmu Rebeka. Nora z kolei opuszcza dom, w którym małżeńska rzeczywistość okazała się fikcją, decydując się na niepewność intelektualną i finansową, ale i wolność świata zewnętrznego. Jak pisał George Bernard Shaw, a co przypomina nam Stanisław Marczak-Oborski, nowatorstwo ibsenowskiego teatru polega na zastąpieniu starych trików sądową procedurą oskarżania, niszczenia złudzeń i szukania prawdy ukrytej za ideałami przy najpełniejszym zastosowaniu retoryki oraz liryki kaznodziei, obrońcy i poety. Reżyser znakomicie uchwycił ten potrójny rytm rozwijania akcji w dramatach Ibsena. W nerwowej, szybko prowadzonej dyskusji aktorzy odsłaniają skrywaną usilnie, często podświadomą albo wręcz nieznaną prawdę swoich bohaterów, która wypchnięta zostaje na powierzchnię, by z brutalną siłą zmieść ich rzeczywistość wraz z projektami nowego, służącego dobru innych i własnemu szczęściu życia.
Warto podkreślić błyskotliwe, nowoczesne w wyrazie kreacje Chloé Réjean jako Nory i Erika Caruso jako rozbrajająco egoistycznego Torvalda oraz Claude'a Duparfait jako słabego postępowca Rozmera, Christophe Brault jako zaślepionego politykiera Krolla i Jean-Marie Winlinga, nauczyciela Rozmera, ideowego bankruta Brendela, który powie gorzko do dawnego wychowanka: pożycz mi dwa ideały, mogą być używane. Anne Mercier jako służąca w obu sztukach łączy przedstawienia przesądną i bierną obecnością świadka, śledzącego szamotanie się domowników w pajęczynie egzystencjalnej próby. Szkoda, że Maud Le Grevelec w roli Rebeki West w Rosmersholm zabrakło ciężaru i wyrazu aktorskiego, a Philippe Girard miast dziedziczną chorobą zaraził emfazą doktora Ranka w Norze. Warto na koniec słów parę poświęcić dekoracji w spektaklach Braunschweiga. Pełni ona osobną rolę, budującą wewnętrzną poetycką przestrzeń dramatu. Nic dziwnego, skoro sam reżyser jest twórcą tej wysoce teatralnej, bogatej znaczeniowo scenografii. Jest w niej nuta symbolizmu, przesiana przez sito postmodernizmu, rozstępujące się mury, wchłaniające bohaterów wraz z ich ideałami lub ich wypluwające, współczesne kostiumy w stylizowanych ponadczasowych wnętrzach, biel ścian mieszkania Helmarów zamieniona na szarość salonu w akcie trzecim oraz ponure gmachszysko Rosmersholmu z prześladującą obecnością przodków na gigantycznych portretach przemawiają do naszej podświadomości niczym teatralna psychoanaliza, która w historii medycyny, acz nie bez udziału Ibsena, ujrzy światło dzienne na kilka lat przed śmiercią autora Upiorów. Henryk Ibsen zmarł w roku 1906, 7 lat wcześniej, w roku 1899, Zygmunt Freud opublikował Objaśnianie marzeń sennych.
RFI, la radio du monde.
Aktualności muzyki poważnej. Stefan Rieger.
Zbyt długo zaniedbywane sonaty Bacha na fortepian i wiolonczele, lub raczej klawesyn i violon da gamba, cieszą się od paru lat rosnącym wzięciem tyleż pianistów i wiolonczelistów, co i barokowców wskrzeszających z uporem instrumenty z epoki. Tych ostatnich próbował zniechęcić Glenn Gould, twierdząc nie bez racji, że są to w istocie sonaty triowe, w których aż dwa głosy przypadają na instrument klawiszowy, a temu wyzwaniu rachityczny klawesyn nie jest w stanie sprostać. Gould dowiódł plastycznie swej tezy w nagraniu z Leonardem Rose, przywracając sonatom ich niezbędną trójwymiarowość. Strażnicy domniemanej autentyczności nie zdołali obalić dowodu, oferując śpiew violi da gamba na tle maszyny do szycia, czyli klawesynu dziergającego słabosilne nutki. Jedyną rozsądną alternatywę zaprezentowali Anner Balesma i Bob Van Asperen, krzyżując wiolonczele piccolo z pozytywem, czyli przenośnymi mini-organami, w których widzę absolutny ideał basso continuo w muzyce Bacha. Podobny wariant wybrał świetny francuski wiolonczelista Bruno Coxe, przynajmniej w niektórych częściach owych sonat nagranych dla firmy Alfa. Yeah. Andante z sonaty G-moll Bacha, w której koksetowi towarzyszy na pozytywie klawesynista Bertrand Cuillet. Ten ostatni przesiada się rączo z pozytywu na swój instrument, podobnie jak Bruno Coxet, dwumetrowy komarek, żongluje na przemian wielką wiolą basową i altowymi skrzypcami, czyli miniaturką wiolonczeli. Jednym słowem, trio pod nazwą Bass Réuni, czyli zjednoczone basy, gra z wdziękiem we wszystkich rejestrach, przeplatając przy tym trzy sonaty transkrypcjami organowych preludiów chorałowych, które odsyłają do źródeł tematycznej inspiracji. Oto zatem alternatywna wersja z klawesynem umiejącym dowieść swego istnienia w adagio z sonaty D-dur.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Dzisiaj na początek coś dla przyszłości narodów, czyli dla młodzieży. Od 25 do 30 listopada w Espace Paris Est w Montreuil odbędzie się Salon Prasy i Książki Młodzieżowej. W tym roku gościem honorowym są Włochy. Kilkunastu autorów i ilustratorów z tego kraju będzie obecnych na targach. Możecie Państwo zobaczyć tam również wystawę poświęconą Arlekinowi. 25 rysowników reprezentujących najróżniejsze tendencje w tej sztuce przedstawi 25 portretów postaci, która wyszła z włoskiej Commedia dell'arte daleko poza granice nie tylko gatunku, ale i kraju, stając się uniwersalnym błaznem, rzecznikiem ubogich, sprytnym i niepozbawionym pewnej inteligencji prostego człowieka, pozwalającej mu wybrnąć z różnych opresji. W czasie salonu odbędą się również warsztaty przeznaczone dla najmłodszych twórców. Prowadzić je będą ich nieco starsi koledzy zawodowcy. Książki dla siebie, wprawdzie jeszcze w niezupełnie książkowej formie, znajdą i najmłodsi czytelnicy, tacy, którzy nawet jeszcze nie składają liter. Od 26 do 30 listopada w Centrum Wystawowym przy Port de Versailles można obejrzeć i nie tylko obejrzeć, ale i spróbować propozycje niezależnych producentów win z różnych regionów Francji. Do tego nikogo zachęcać nie trzeba. Żeby być politycznie poprawną, przypomnę, że alkohol należy spożywać z umiarem, ale i z przyjemnością. Dla miłośników sportowego strzelania mamy Międzynarodowy Salon Strzelecki w Espace Champéret od 27 do 29 listopada. W ciągu tych trzech dni będziecie Państwo mogli odkryć wszystko to, co liczy się w takich dziedzinach jak strzelanie z broni palnej, z łuku, paintball czy sarbakan. Różne modele broni będzie można nie tylko obejrzeć, ale i wypróbować. Specjalne atrakcje przystosowane do ich wieku przewidziano dla dzieci poniżej 12 roku życia. Przy okazji zwiedzania salonu można wygrać bilety na spektakl komika Cartouche, który patronuje imprezie.
salon handlu prestiżowymi nieruchomościami, który odbędzie się od 27 do 29 w Carousel du Louvre, przeznaczony jest dla amatorów zamków, loftów, willi prosto z marzeń, jednym słowem wszelkiego rodzaju bardzo luksusowych miejsc do mieszkania. Na kupno pozwolić sobie może z pewnością niewielka grupa obywateli, ale popatrzeć każdy może. Oferty pochodzić będą nie tylko z Francji. Przewidziano kilka konferencji i dyskusji, a obecni na miejscu eksperci udzielać będą porad. Mamy w tym tygodniu jeszcze jeden salon bardzo prestiżowy, Belmontre, czyli targi najpiękniejszych i najbardziej eleganckich zegarków. Dla tych, którzy będą chcieli kupić jeden z tych modeli, przewidziano transport indywidualny do sklepu wybranego jubilera. Transport nie byle jaki, odpowiedni do rangi imprezy. Firma Porsche, jedyny partner samochodowy salonu, oddała do dyspozycji swoje modele Panamera wraz z szoferami. Ale zarezerwowane są one dla tych wybrańców, których stać na kupno zegarka za odpowiednią cenę. Miłośnicy Swatcha nie mają czego szukać w Carousel du Louvre. Od 27 do 29 listopada w Grand Hall de la Villette odbywać się będzie salon Budować ekologicznie, przeznaczony dla tych wszystkich, którzy nie wątpią, że środowisko należy chronić na wszelkie możliwe sposoby. 30 pogadanek i warsztatów pozwoli zarówno nowicjuszom, jak i osobom już zaangażowanym w ekologiczne budownictwo poznać materiały i sposoby budowania z myślą o środowisku. Oczywiście główną atrakcją targów będą przede wszystkim ekologiczne produkty, które będzie można obejrzeć, których będzie można dotknąć i które będzie można zakupić. Jeszcze jeden salon zielony mamy w tym tygodniu. Od 25 do 27 w paryskim Parc Floral odbędzie się międzynarodowy salon sportowy i golfa. Przeznaczony jest dla tych, którzy zajmują się tworzeniem terenów sportowych na świeżym powietrzu oraz terenów golfowych, które niby też są terenem sportowym, ale jednak bardzo specyficznym i wymagającym bardzo specjalnej konstrukcji. Piasek, trawa i woda to główne elementy tych terenów. Na targach będą więc wystawiać swe oferty producenci maszyn do operowania w takich warunkach. Poza tym będą również doradcy finansowi z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem, architekci, informatycy, przedstawiciele laboratoriów analitycznych, producenci odzieży roboczej, jednym słowem wszyscy, którzy mogą się przydać przyszłym lub obecnym twórcom zielonych terenów sportowych.
RFI, la radio du monde.
Autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Jęt
Tran jest autorką biografii pod tytułem Itinéraire d'une Vietnamienne. Opowiada w niej swoją drogę życiową z Wietnamu przez Polskę do Francji. Trzy kraje, trzy języki, trzy tożsamości. Autorka opisuje z nostalgią dzieciństwo w Wietnamie, z sentymentem młodość w Polsce, z którą czuje się nadal związana uczuciowo. O Francji, w której zapuszcza korzenie, pisze najmniej. Przyjechała do niej bowiem w 1981 roku jako osoba dorosła, podczas gdy jej książka należy do gatunku powieści edukacyjnych. Opowiada emancypację młodej Wietnamki wychowanej w tradycji swego kraju i w posłuszeństwie dla komunistycznej władzy. Yen Tran odtwarza w rozmowie z naszą redakcją etapy swojej historii, która wpisuje się w burzliwą historię drugiej połowy XX wieku.
Ja nie mam jednego kraju. Mam trzy. Wietnam, potem Polskę i Francję. Dlatego, że jak wyjechałam z Wietnamu, no to miałam 17 lat. To jest moja ojczyzna lat urodzenia. Potem byłam w Polsce. 17 lat, no to jednak bardzo młodo, prawda?
Tak.
No i potem mieszkałam w Polsce, studiowałam w Polsce do 1981 roku, czyli jednak 9 lat. Te 9 lat przecież to mój okres młodości, prawda? No i potem jestem we Francji od 1981 roku. To jest zupełnie inny okres mojego życia. Więc ja mówię po polsku, po wietnamsku i po francusku.
W pierwszej części książki opowiada pani o swoim dzieciństwie w Wietnamie. Mówi pani o tym z nostalgią. Czy to było szczęśliwe dzieciństwo?
Raczej tak. Urodziłam się w takiej miejscowości i spokojnej i zanim wojna wybuchła. Wojna ja wybuchła jak miałam 9 lat. Moja rodzina, proszę panią, pomimo że ojciec mieszkał daleko od matki, ale myśmy byli raczej bardzo solidarni i raczej byłam szczęśliwa.
Mówi pani też, że pani ojciec był lekarzem tradycyjnej medycyny.
Tak, to mój dziadek już był lekarzem tradycyjnym. Potem właśnie mój ojciec dziedziczył tego zawodu i w związku z tym wyjechał bardzo często właśnie na leczenie ludzi i nigdy nikogo nie było obok nas w Nam Dinh. On wyjechał ze swoim ojcem tego zawodu wykonać 90 kilometrów od nas, właśnie przez to, że musiał leczyć ludzi i musiał jechać do takiego regionu, tam gdzie były te produkty naturalne.
Jakie to były produkty?
No to były, proszę panią, liście, to były takie żoły, to były te korzenie, i owoce i tak dalej. On miał takie recepty, leczył różne choroby dla kobiety i dla dzieci i również w czasie wojny uleczył dużo żołnierzy, którzy byli ranni.
Opowiada pani o tym komunistycznym Wietnamie, bo żyła pani w Wietnamie Północnym, właśnie w sposób nostalgiczny i taki, w którym nie widać ucisku ze strony reżimu, tak jakby wszystko się działo naturalnie.
Absolutnie, proszę panią, piszę tak jak ja myślę, więc nie było takiego ucisku, tak jak niektórzy myśleli. W związku z tym, że jak ja byłam dzieckiem, po pierwsze nie znałam innego systemu, więc dla mnie to było naturalnie, że jedni dbali o drugim i również to, że na przykład na wsi to był taki sołtys, który właśnie miał prawo i miał władzę na innych, ale życie było solidarne i myśmy byli szczęśliwi, dopóki wojna nie wybuchła właśnie.
Więc wojna to była interwencja amerykańska, ale z drugiej strony partia pojawia się jednak w pani życiu w momencie, kiedy zostaje pani wybrana jako jedna z najlepszych uczennic w szkole, zostaje pani wybrana na studia wyższe w innym kraju.
Tak jest, między innymi Polska właśnie była tym krajem bratowym, jak się mówi.
To znaczy bratnim, to były kraje obozu sowieckiego.
Tak jest, to było Związek Radziecki, to była Rumunia, Bułgaria, Chiny i tak dalej. I Polska i również Niemcy Wschodni. Przechodziłam takie różne konkursy i zostałam wybrana i dla mnie było to największe szczęście, dlatego że przecież wyjechałam z Wietnamu i zostawiam tą wojnę za sobą, ale mimo wszystko miałam tylko 17 lat, więc zostawiam również moją rodzinę, prawda?
Tak, i wyjeżdża pani z przeświadczeniem, że pani wróci, jedzie pani na studia, jeszcze pani nie wie jakie, zresztą to partia pani zleca jakie studia.
Absolutnie, tak jest. Zostałam wybrana i najpierw nie wiedziałam do jakiego kraju i potem jak wyjechałam do północy tam, ponieważ bombardowanie amerykańskie było bardzo mocne, więc wyjechałam na północy zupełnie przy granicy z Chinami, studiowaliśmy właśnie polityki. Wtedy dopiero mi powiedzieli właśnie, że miałam jechać do Polski. Inni wyjechali do Związku Radzieckiego, Ja natomiast z innymi moimi rodakami mieliśmy jechać do Polski. Nas było 200. Byłam bardzo szczęśliwa, że byłam wybrana.
Mimo, że skonfiskowano pani paszport, ale wtedy w wieku 17 lat wydawało się to pani zupełnie normalne, prawda?
Absolutnie, proszę panią. Zupełnie normalnie, dlatego, że paszport to przewodnik. Komendantem był, on był i zabrał to wszystko. Myśmy mieli tylko jedną myśl, żeby wjechać, studiować, jak najlepiej wrócić do Wietnamu. Więc czy to zabrali paszportu, czy powiedzieli. Nawet w Chinach, jak myśmy mieli takie dokumenty propagandyjne przeciwko Związku Radzieckiemu i tak dalej, nam nie było tak ciężko, żeby to myśleć, czy to jest uciski, czy tak dalej. Naprawdę byliśmy bardzo entuzjazmy.
I wtedy zaczyna się drugi rozdział i druga tożsamość, którą stopniowo pani nabędzie w Polsce. To są lata studiów. I chciałam panią zapytać, kiedy przyjeżdża pani do Polski, wie pani, że to jest też kraj socjalistyczny, przedstawiony jako kraj bratni, ale czy miała pani wrażenie olbrzymiej różnicy?
Tak, to była wielka różnica dla mnie. Przede wszystkim to, że na początku to klimat był bardzo zimny, prawda? Pierwszy list ja pisałam do rodziców, no to zimno. Potem jak śnieg to było, no to wtedy trzeba tłumaczyć, co to jest śnieg, prawda? No potem jak już trochę nauczyłam się po polsku, no to wtedy poznałam Polaków, wtedy zauważyłam, że jednak w Polsce ta wolność, na przykład młodzieży Polacy mogli się kochać między sobą i tak dalej, a nam było wszystko to było zabronione, dlatego że wojna była w Wietnamie i nie trzeba było właśnie za bardzo się bawić w Polsce i trzeba się uczyć. Więc powoli właśnie wykryłam taki system komunistyczny, socjalistyczny w Polsce zupełnie inaczej niż u nas w Wietnamie.
Pisze pani, że Polska była znana nawet zresztą w Wietnamie jako kraj o tendencjach prozachodnich.
Absolutnie nam to powiedzieli. Nam to powiedzieli w Wietnamie, że mieliśmy jechać do Polski, to wtedy trzeba więcej uważać niż ci, którzy jechali do Związku Radzieckiego, dlatego że Polska jest bardziej właśnie pro-occidental.
I nie tylko zabroniono wam na przykład się bawić, ale zabroniono wam także relacji, zwłaszcza miłosnych, z Polakami, bo chodziło o to, żebyście nie zostali w Polsce.
Nie powiedzieli, że nie wolno się zakochać, żeby nie zostać. Słowo zostać w Polsce to nawet nie było mowy. Mnie tak samo nie przyszło do głowy, żeby zostać w Polsce. Każdy z nas wiedział, co mieli robić, mieli studiować jak najlepiej i wrócić do Wietnamu. Nam powiedzieli, że nie wolno się zakochać, nawet między nami, Wietnamczykami. Nie powiedzieli, że zabronione, ale powiedzieli, że nie należy to robić, dlatego że kraj był w wojnie, więc trzeba myśleć o Wietnamie. A to, że na przykład z Polakami, to jest tym bardziej, dlatego że Polacy pomimo wszystko to byli dla nas cudzoziemcy. Nie miałam prawo chodzić do Polaków, do domu i tak dalej, ale w akademiku myśmy się przyjaźnili, więc mogliśmy się spotkać i porozmawiać. Ale żeby całować kogoś czy coś takiego na jakiś film kapitalistyczny czy nie, to było zabronione.
Przypomnijmy, że to były lata 70., lata rządów Edwarda Gierka, więc właściwie Polska, która była dość otwarta. Często pisze pani, nazywa to pani po wietnamsku Li Lich. Wasz przewodnik miał ten dokument. Czy to chodzi o coś związanego z waszą tożsamością, właśnie paszportem czy sprawowaniem?
Lilik to się nazywa po wietnamsku, to znaczy zachowanie się każdego studenta.
Było oceniane.
Tak jest. Tam są oceny, tam są również uwagi od szefa i również te nasze właśnie wyniki naukowe. To znaczy, jeśli jeden Wietnamczyk otwiera tą małą książeczkę, to wtedy ma ogólną wizję na tego studenta.
I w tych warunkach spotyka pani swojego przyszłego męża, Polaka, i wtedy się zaczyna ten okres, który nazywa pani małżeństwo zakazane, nielegalne, i zbliżamy się właściwie również do stanu wojennego, więc ta nielegalność jest jakby podwójna.
Tak jest, to było dla mnie bardzo ciężki okres, dlatego że przecież ja jestem w ciąży, jak byłam na czwartym roku prawa. Więc wiedziałam o tym, że już nie będę mogła wjechać do Wietnamu. Musiałam właśnie schować przed Wietnamczykami, że byłam w ciąży. Po pierwsze, po drugie, musiałam właśnie obronić moją pracę magisterską.
W roku 1981, tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego, wyjeżdża pani do Francji, tak, żeby pracować, i tam już pani zostaje, bo zastaje tam panią stan wojenny, z dala od rodziny, która potem do pani dojedzie. I wtedy odkrywa pani tą swoją trzecią ojczyznę, w której nadal pani mieszka, ale mówi pani głównie, pisze pani głównie o społeczności wietnamskiej.
Tak, dlatego że jak wjechałam do Francji, to ledwo mówiłam po francusku. Przyjechałam do mojej przyjaciółki Polki, która mieszkała we Francji już od półtora roku i wyszła za mąża Francuza. Skoro nie mówiłam po francusku, więc na początku moi przyjaciele Polacy chcieli mi pomóc, żeby znaleźć pracę wśród Polaków. Ale jednak nie mogłam znaleźć. Więc później jak znalazłam pracę, to wśród Wietnamczyków.
Napisała pani książkę autobiograficzną. Skąd ta potrzeba?
Rozmawiałam z ludźmi, z przyjaciółmi, z Polakami, z Francuzami, Wietnamczykami i wszyscy mi powiedzieli, że przecież życie jak ja mam, to trzeba właśnie napisać jaką książkę. Dlatego, że przecież moje dzieci by właśnie chciały poznać moje życie. Po pierwsze, po drugie również mam nadzieję, że to, co ja przeżywałam i to, co przeczuwałam w tej książce, żeby właśnie młodzieży, czy to Polacy, czy Wietnamczycy, czy to Francuzi, mogli to przeczytać, żeby nie zapomnieć, czy takie małe historie życiowe kogoś tak jak mnie, mogliby właśnie coś im pomóc w tym życiu teraźniejszym, dlatego, że przecież żyjemy w takim świecie, że wszystko jest niewiadomo i młodzieży mają tendencję zapominać to, co rodzice, przodkowie przeżywali.
Słyszeli państwo rozmowę z Yen Tran, autorką biografii pod tytułem Itinéraire d'une Vietnamienne.
Audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 27.
Magnetofon Nadii nie powinien znaleźć się w moich rękach. Musiałem zmienić hotel. Jean-Pierre deptał mi po piętach. Poszukam w książce telefonicznej. L'hôtel de la Paix. Przy placu Bastille, po drugiej stronie Paryża. Świetnie. Allô, Hôtel de la Paix? Vous avez une chambre?
Pour une personne?
Oui.
Oui, c'est 180 euros.
D'accord.
C'est pour quand?
Pour ce soir.
Votre nom?
Luca Brunatny.
Pardon, c'est un OU ou un U?
C'est un U.
C'est noté. À ce soir.
No to mam pokój. Ale ile on kosztuje?
180 euros.
Co? 180? Co? 180 euros? Trudno. Lepiej stracić trochę forsy niż magnetofon. Lub życie. Posłucham następnego nagrania.
Enfin seul.
qui n'a jamais, jamais connu de loi.
Pełny luz. O, wanna. Carmen, Bizeta. To o miłości, że t'aime, kocham cię. To rozumiem, ale si je t'aime? Jaka różnica? A, si. Potwierdzenie lub si, jeżeli. Si tutaj znaczy jeżeli. Więc jeżeli mnie nie kochasz, ja cię kocham. Przewrotna ta Carmen.
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, si je t'aime. En garde à toi, tatin, pam, pam, tatin, pam, pam.
A jeżeli cię kocham, prends garde à toi? Prendre garde, prendre garde. No tak. Prendre garde to znaczy faire attention. Musi się strzec tego, którego kocha. Czy Nadia jest jak Carmen? Przewrotna i namiętna. Zaciągnęła mnie do łóżka, żeby mnie wykorzystać. Nie, nie dam się więcej wrobić. Mam dość.
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siwkiewicza w polskiej wersji.
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
Quand vous passiez hier, vous n'étiez pas pépière d'âme, le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi, vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle, mon Dieu. Elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer comme quoi l'existence. Ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après.
Mais